Będziemy dzisiaj mówić o Bożej chwale, która jest na obliczu Chrystusowym. A w zasadzie będziemy mówić o tym, jakie znaczenie ma dla nas to, że możemy tę chwałę oglądać. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 5 i 6 werset mówi takie słowa. Drugi list do Koryntian, 5 i 6 werset. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, że żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Paweł mówi tutaj o apostołach, o tym, co oni zwiastowali. Oni zwiastowali chwałę Bożą, która jest na obliczu Chrystusowym. I to, że my dzisiaj też możemy tą chwałę oglądać, jest wynika z tego, co zrobił Bóg. Bóg rozświecił serca apostołów, żeby mówili o Bożej chwale, która jest na obliczu Chrystusowym. Tak samo też rozświecił nasze serca, żebyśmy tą chwałę mogli zobaczyć. Jakie to ma dla nas znaczenie, że my, którzy uwierzyliśmy, możemy wpatrywać się w tą chwałę. Teraz będzie taki troszkę dłuższa opowieść, która będzie wstępem do tekstu, który będziemy rozważać. Jesteśmy ewangelicznie wierzącymi, więc pewne rzeczy już wiemy. Wiemy to, że Bóg zbawia grzeszników. Ewangelia jest dla grzeszników. O sobie samych też mówimy, że jesteśmy grzesznikami, którzy zostali ułaskawieni. Wiemy też, że grzech w życiu ludzi przejawia się na różne sposoby. Jedni piją, inni kłamią, trzeci kradną, jeszcze inni mordują. W ten sposób grzech może się przejawiać w życiu ludzi. Jest jeszcze masa przykładów, które moglibyśmy wymieniać, w jaki sposób grzech przejawia się w życiu człowieka. Jest jednak coś, co jest podstawą tego, że grzech w życiu człowieka jest obecny. To jest nasza natura, która jest skażona buntem przeciwko Bogu. Jest w nas coś, co w skrócie można by nazwać takim naszym ja. O ile walkę z takimi konkretnymi przejawami grzechu, jak pijaństwo, kłamstwo, można w jakiś sposób dosyć łatwiejszy lub trudniejszy wygrać, to o wiele trudniej jest wygrać ze swoim ja. Tak naprawdę, gdybym chciał się zmagać z tym, co jest we mnie, przy użyciu swoich własnych sił, to na rozum już z góry powinienem wiedzieć, że jestem na przegranej pozycji. Nie mam szans wygrać ze sobą sam. A jednak Słowo Boże nieustannie nas wzywa do tego, żebyśmy zapierali się samych siebie. Żebyśmy zapierali się samego ja. I tak, mogę wybrać jedną z dwóch dróg. Albo użyję własnych sił, zaprę się, naprężę i ile wytrzymam, tyle dam radę, ale potem niestety padnę. Bo jeśli mam być szczery sam ze sobą, to muszę przyznać, że moje ja, które jest ze mną od urodzenia prowadziło mnie na potępienie. I teraz, gdy już uwierzyłem Ewangelii, to moje ja często podkłada mi nogę tak, żebym upadł. Mogę też, tak jak powiedziałem wcześniej, mogę się oprzeć na sobie samym, ale mogę w tej walce skorzystać z tego, co jest w Słowie Bożym. Pójść inną drogą. I teraz przejdziemy do tekstu, który krótko rozważymy. To jest drugi list do Koryntian, 3 rozdział, od 16 do 18 wersetu. To, żeby można było zrozumieć kontekst, to zaczniemy chyba trochę wcześniej. Musielibyśmy przeczytać od początku, od 7 wersetu. Od 7 do 18 wersetu. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc tę nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan, który jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Żeby przybliżyć ten tekst, to możemy go sobie uwspółcześnić, przenieść na nasze czasy. Izrael nie dał rady wypełnić Bożego prawa nie dlatego, że był jakoś szczególnie gorszy. Nie. Nie ma ani jednego człowieka, nie ma Polaka, nie ma Niemca, Rosjanina czy Amerykanina, który potrafiłby wypełnić Boże prawo. Wszyscy ludzie, którzy się rodzą, rodzą się z pewną skazą, która powoduje, że nie są w stanie właściwie odczytać Bożego prawa. Mamy tą skazę, którą wcześniej nazwaliśmy sobie nasze ja. Nasze ja powoduje, że Boże prawo czytamy po swojemu. I szukamy w nim tego, co mogłoby nam przynieść chwałę. Jak postępować, co zrobić, żeby tą chwałę mieć. A przecież, jeżeli już wiemy teraz jako wierzący, o co chodzi z człowiekiem, to wiemy, że na starcie jesteśmy przegrani, jeśli szukamy chwały w naszych własnych uczynkach. Ta zasłona, o której tutaj jest mowa, jest na sercach wszystkich ludzi. Także nie potrafią zobaczyć tego, co jest w Chrystusie. Ta zasłona może być zdjęta tylko wtedy, gdy się nawrócą do Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dlatego każdy niewierzący nie zobaczy chwały, która jest na obliczu Chrystusowym, która może go przemienić, która może go zmieniać tak, że będzie inny niż był. Będzie taki, który jest stworzony na jego obraz. My wszyscy, którzy uwierzyliśmy, mamy tylko jeden sposób do tego, żeby walczyć ze swoim ja. Z tym ja, które nieustannie nam podkłada nogę. To ja, które powoduje, że walczę z innymi, ponieważ uważam, że mam rację. To ja, które powoduje, że często odpuszczam sobie w różnych rzeczach, z którymi tak na rozum nie powinienem już mieć żadnego do czynienia. I nie ma czym się chwalić, więc lepiej nawet tego nie opowiadać. Widzimy w tym tekście jedną rzecz, jedną, która dla nas powinna mieć zasadnicze znaczenie. To jest osoba, Jezus Chrystus. To jest wpatrywanie się w tą osobę może przynieść nam sukces w walce z naszym ja. Ponieważ On ma moc zmienić to, czego my sami nie jesteśmy w stanie. Jak się nawróciłem, to często tak na początku obawiałem się tego, co jest tu zapisane. Jak czytałem o tych wszystkich wymaganiach, o przykazaniach, to z góry myślałem tak, ja nie dam rady, nie potrafię. To jest poza moim zasięgiem. I tak na dobrą sprawę to jest jedyna chyba właściwa reakcja. Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale jest to jedyna właściwa reakcja, ponieważ ona zamyka tą drogę do tego, żeby szukać siły do walki ze swoim ja w sobie samym. To nie znaczy, że potrafię już teraz w sposób doskonały wpatrywać się w Chrystusa i oczekiwać tego, że On mnie przemieni. Nie, nie potrafię. Im dłużej z tym żyję, tym bardziej widzę, jak bardzo marnuję swoje siły na rzeczy, które nie przyniosą żadnego efektu. I tak na dobrą sprawę, jak już trochę poznałem siebie, wiem, co we mnie siedzi, to gdyby nie ten tekst, to musiałbym ulec rozpaczy, bo nie dam rady. Jest jeszcze coś, co powinno nas pocieszać, co jest chwałą Bożą, która jest objawiona na obliczu Chrystusowym. I teraz, żeby to zobaczyć, przejdziemy do listu do Rzymian, do 4 rozdziału. I zobaczymy Bożą chwałę, którą może zobaczyć tak naprawdę tylko ten, który uwierzył Ewangelii. List do Rzymian, 4 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. W tym tekście możemy zobaczyć, że jest jedna droga dla wszystkich ludzi do sprawiedliwości przed Bogiem. Tak było w Starym Testamencie, tak było w czasach, gdy Pan Jezus żył na ziemi. Tak jest i teraz, w czasach łaski, w czasach Nowego Testamentu. Droga do sprawiedliwości wiedzie tylko przez wiarę. Jako przykład Paweł podaje tutaj Abrahama. Abraham, ten patriarcha Izraela, który tak naprawdę jeszcze Izraelem nie był, ale od niego rozpoczyna się ten ród, który później jego wnuk zapoczątkuje. był kimś, kto tak po ludzku osiągnął bardzo dużo. Był szanowany. Królowie zawierali z nim przymierza. Ludzie pytali go o radę. Prosili go o pomoc w wielu różnych rzeczach. Był też bardzo bogaty i szanowany przez wszystkich. A jednak pismo mówi, że tym mógłby się chwalić tylko przed nami, nie przed Bogiem. Ponieważ, tak jak pismo mówi, Abraham został usprawiedliwiony nie z tego, co robił, ale z wiary. Tak jak jest napisane. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tak też i Dawid, który mówi o tym samym. Błogosławiony ten, któremu Pan grzechu nie poczyta, nie policzy, nie zapisze na jego konto. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. I w tym tekście jest jedno sformułowanie, które przedstawia chwałę Bożą w taki sposób, który dla nas jest chyba nawet trudny do przyjęcia. Bo jak sobie wyobrażę, że miałbym coś bardzo cennego, coś, co jest najcenniejsze dla mnie, najbardziej wartościowe i miałbym to komuś ofiarować, to poszukałbym kogoś, kto jest wart tego, żeby to otrzymać. Tak jest między nami. Szukamy kogoś, żeby dać coś cennego w taki sposób, żeby ten ktoś był wart otrzymania tego w nadziei, że on tego nie zmarnuje. A jednak Bóg tutaj jest nazwany tym, który usprawiedliwia bezbożnego, niepobożnego. Nie tego, który spełnia uczynki, nie tego, który jest wartościowy. I możemy to przeczytać. Bóg nie waha się przyjąć taki tytuł. Tytuł tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Swoją sprawiedliwość, tą, którą objawił w Chrystusie, którą mogliśmy zobaczyć w Chrystusie, dał bezbożnemu. Temu, który nie spełnia uczynków. Temu, który nie jest w stanie spełnić uczynków, nie jest w stanie wypełnić prawa. To jest to, co usłyszeliśmy na początku, gdy usłyszeliśmy Ewangelię, gdy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy grzesznikami, że bez względu na to, co myśleliśmy o sobie, okazało się, że jesteśmy bezbożni. I to jest to, co nas uratowało, bo Bóg jest tym, który usprawiedliwia bezbożnego. I tym, co jest konieczne, żeby być sprawiedliwym przed Bogiem, nie są uczynki, ale wiara. Wiara w Ewangelię. Jeżeli ktoś całą swoją ufność położy w Chrystusie, zawierzy Chrystusowi i w tej wierze trwa, to jest przed Bogiem sprawiedliwy. Ponieważ całą sprawiedliwość, którą wypracował Chrystus, Bóg zapisuje mu na jego konto. Czy do tej sprawiedliwości mogę coś dodać przez swoje wysiłki? Czy ktoś inny może dodać cokolwiek? Nic. A jednak Pismo wzywa nas do tego, żebyśmy byli cnotliwi, nienaganni, postępowali sprawiedliwie. Nie jest to kwestia dążenia do tego, żeby być sprawiedliwym, ale raczej kwestia dojrzewania. Dojrzewania właśnie w wierze. Bo przez wiarę możemy oglądać chwałę, która jest na obliczu Chrystusowym. A jak czytaliśmy, to właśnie to oglądanie chwały Pana nas przemienia. Ponieważ to On sam czyni, ten Pan, który jest duchem. To jest też prawdziwy odpoczynek w Bożej chwale, która jest na obliczu Chrystusowym. Nie muszę nic robić, żeby być sprawiedliwy. Mogę polegać we wszystkim na Chrystusie, że On uczyni mnie takim, jakim powinienem być. A moje wysiłki do tego niewiele, albo raczej nic nie dodają. Bogu niech będzie chwała. Amen.